Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
W Watykanie odbyło się spotkanie przygotowawcze przed Światowym Dniem Młodzieży w Krakowie.
O migracji i integracji dyskutowali europejscy biskupi na jesiennej sesji plenarnej Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
Kościoły katolicki i prawosławny przystępują do kolejnego etapu polsko-rosyjskiego dialogu.
Witamy 15 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Głównym wydarzeniem dnia w Watykanie jest popołudniowa msza papieska ze święceniami biskupimi księdza Fernando Vergeza Alzagi. 68-letni duchowny jest Hiszpanem i należy do zgromadzenia Legionistów Chrystusa. Pełni funkcję sekretarza gubernatoratu państwa watykańskiego.
Anulowano natomiast wszystkie przewidziane na dziś audiencje prywatne Ojca Świętego. Jak wyjaśnił watykański rzecznik, stało się to w związku z niedyspozycją papieża spowodowaną przeziębieniem.
Franciszek nie zaniechał swojej aktywności na Twitterze. Drodzy młodzi, bądźcie zawsze misjonarzami Ewangelii w każdym czasie i w każdym miejscu. Oto jego dzisiejszy wpis nawiązujący do tematu Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro.
W Watykanie rozpoczęły się tymczasem przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Papieska Rada do Spraw Laikatu gościła przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego z Polski. Zdaniem księdza João Chagasa, odpowiedzialnego w tej dykasterii za sekcję do spraw młodzieży, trzeba się przygotować na przybycie szczególnie licznych uczestników tych dni. Decyduje o tym wiele czynników: popularność papieża Franciszka, łatwość dotarcia do Krakowa ze wszystkich krajów europejskich, a także fakt, że po dniach w Rio również młodzi Latynosi zasmakowali w tych ogólnoświatowych spotkaniach z papieżem. Niektórzy z nich już teraz podejmują starania, by za 3 lata dotrzeć do Krakowa. Zdaniem księdza Chagasa do Polski przyciągają młodych także polscy święci.
Polska jest krajem, który dał Kościołowi wielu świętych i błogosławionych. Choćby święty Maksymilian Kolbe, którego Jan Paweł II nazwał patronem trudnego wieku XX. Tematem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie będzie miłosierdzie. To przywodzi na myśl postać świętej Faustyny Kowalskiej i całe przesłanie Bożego Miłosierdzia. Potem sam Jan Paweł II, który będzie już wtedy świętym. W 2016 roku przypadnie też 30. rocznica Światowych Dni Młodzieży, których pomysłodawcą i realizatorem był właśnie Jan Paweł II. Dlatego bardzo wyraźnie będziemy przeżywać jego obecność na spotkaniu w Krakowie.
Dziś zasadniczo na całym świecie polityka przeżywa poważny kryzys. Źle funkcjonuje, jest jej za dużo, jest skorumpowana. Polityka potrzebuje naszej pomocy.
Tak kardynał Peter Turkson uzasadnia posługę Kościoła wśród polityków. Kierowana przez niego papieska Rada Justitia et Pax zorganizowała w Rzymie ogólnoświatowe spotkanie, w którym biorą udział kapelani parlamentarzystów. Jest to pierwszy tego typu zjazd. Uczestniczy w nim 42 kapłanów. Zależy nam, by otworzyć świat polityki na religię, by politycy nauczyli się czerpać z niej inspirację, mówi kardynał Turkson.
Widzimy, że polityka poważnie nie domaga i to na całym świecie. Potrzebuje pomocy. Musi zrozumieć, że nie może tylko szukać kompromisów, ale ma budować wartości. Dlatego powinniśmy oferować politykom specyficzny wkład religii. Pomóc im spojrzeć na sprawy, którymi się zajmują, z nieco innej strony, by mieli całościową wizję człowieka. Bardzo cenne sugestie dał w tym względzie Benedykt XVI, przypominając, że rozum i wiara nawzajem się potrzebują. Również rozum polityczny potrzebuje wiary. Liczymy więc, że polityka uzna potrzebę religii w przestrzeni publicznej, także w niektórych procesach politycznych. Chodzi tu o wkład natury etycznej przy tworzeniu prawa i podejmowaniu decyzji.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Migracja i integracja to temat przewodni zakończonej w Brukseli 3-dniowej jesiennej sesji plenarnej Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, COMECE. To nie przypadek, że właśnie te kwestie stały się przedmiotem debaty wspomnianego gremium biskupów. Niedawne wydarzenia na włoskiej wyspie Lampedusa wstrząsnęły całą Europą. Także wizyta papieża Franciszka wśród przebywających tam uchodźców oraz inne działania Kościoła zwracają na ten problem uwagę zarówno opinii, opinii publicznej, jak i europejskich polityków.
Dzięki wizycie zorganizowanej przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która poprzedziła sesję plenarną, również biskupi Comesse mieli możliwość wysłuchania relacji arcybiskupa Agrigento, w którego diecezji jest położona Lampedusa. Przewodniczący Comesse kardynał Marx powiedział: istnieje rosnące przekonanie w Unii Europejskiej, że tradycyjne rozwiązania nie działają w czasie obecnego kryzysu. Wskaźniki ożywienia wzrostu gospodarczego przedstawiane z zadowoleniem przez czołowe gazety i czasopisma finansowe nie oddają rzeczywistej sytuacji ekonomicznej w większości krajów. Faktem jest, że ani mężowie stanu, ani politycy czy urzędnicy naprawdę nie wiedzą, jak wyjść z kryzysu. Niewiele jest twórczego myślenia, które brałoby pod uwagę zasady etyczne, a przecież są one podstawą wolnego, otwartego i demokratycznego społeczeństwa, dobrobytu i sprawiedliwości. Oprócz migracji biskupi zajęli się zagadnieniami takimi jak edukacja i bezrobocie, ochrona danych osobowych, a także tematami bioetycznymi, w tym szczególnie gender, zastanawiając się, jaki jest i jaki powinien być wkład Kościoła w tych dziedzinach. Z Brukseli dla Radia Watykańskiego, Irmina Nockiewicz.
Przyjęciem specjalnego przesłania końcowego zakończyło się w Baltimore zebranie plenarne Episkopatu USA. Hierarchowie odnoszą się w nim do najważniejszych problemów poruszanych w czasie obrad, a więc pomocy ofiarom cyklonu na Filipinach, weryfikacji pomocy socjalnej dla Haiti, reformy prawa migracyjnego, kwestii nauczania i sprawowania sakramentów, a także dezaprobaty wobec wprowadzania prawa godzącego wolność religii i sumienia.
Ta ostatnia sprawa dotyczy przede wszystkim przepisów Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, które według Kościoła stoją w sprzeczności z poszanowaniem przez państwo prawa do wolności religii i wyznania. Chodzi tu zwłaszcza o ograniczenie rozumienia wolności religijnej do wolności kultu, a także przymuszanie osób zatrudnionych w placówkach katolickich do rozprowadzania w ramach powszechnej opieki medycznej środków poronnych i antykoncepcyjnych oraz dokonywania zabiegów sterylizacji.
Biskupi uznali, że ochrona wolności religijnej, zwłaszcza w kontekście wytycznych Departamentu Zdrowia, jest absolutnym priorytetem. Mimo nieustannie podejmowanych przez nas wysiłków i dialogu, problem wciąż pozostaje nierozwiązany. Wolelibyśmy poświęcić ostatnich 5 lat raczej na pracę nad realizacją wspólnych celów, zamiast natrętnie dopominać się o naszą wolność religijną. Zostaliśmy zmuszeni do poświęcenia czasu i środków na konflikt, którego ani nie rozpoczęliśmy, ani nie szukaliśmy, napisali amerykańscy biskupi.
W państwie neutralnym światopoglądowo nie ma religii oficjalnej, ale nie powinno też być oficjalnego ateizmu. Przypomina o tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Quebecu w deklaracji odnośnie do przyjętego właśnie prawa o świeckości i neutralności religijnej państwa. Między innymi zakazuje ono pracownikom instytucji publicznych noszenia emblematów wskazujących na ich przynależność religijną.
Zdaniem komentatorów prawo to jest przede wszystkim reakcją władz na zjawisko migracji i pojawienie się w tej kanadyjskiej prowincji wyznawców obcych cywilizacyjnie religii. Uderza ono jednak również w chrześcijan. Zdaniem Kościoła katolickiego środki przewidziane w ustawie są przesadne. Prawodawcy zapominają, że to państwo ma być neutralne pod względem religijnym, a nie społeczeństwo. Obowiązkiem państwa jest zapewnić swym obywatelom pełną możliwość praktykowania i wyrażania swej wiary. Jedynym wyjątkiem, jaki dopuszcza w tym względzie przewodniczący Episkopatu Quebecu, jest zakaz zakrywania twarzy w urzędach. Obie strony, zarówno urzędnik, jak i petent, powinny tam występować z odkrytym obliczem.
Zachęcając do rewizji projektu prawa o świeckości, arcybiskup Pierre-André Fournier przypomina negatywne przypadki z niedawnej przyszłości. Zbyt rygorystyczne potraktowanie zasady neutralności doprowadziło tam do zablokowania współpracy Kościoła i państwa na szczeblu lokalnym ze szkodą dla obywateli.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Od 28 do 30 listopada w Warszawie odbywać się będzie katolicko-prawosławna konferencja o roli kościołów z Polski i Rosji w budowaniu przyszłości chrześcijaństwa w Europie. O szczegółach tego wydarzenia mówili dziś uczestnicy konferencji prasowej w sekretariacie episkopatu. Biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP, stwierdził, iż konferencja jest szansą na powrót do wspólnego polsko-rosyjskiego orędzia.
Ale jednocześnie z nadzieją, że otwieramy pewien nowy etap, że nie tylko będzie on dotyczył relacji czy kontaktów tych oficjalnych na gruncie najwyższych przedstawicieli kościoła hierarchicznego w Polsce i kościoła prawosławnego w Rosji, ale jednocześnie będzie okazją do spotkania wiernych tychże kościołów w różnych wymiarach.
W wydarzeniu wezmą udział historycy, ludzie kultury, biskupi i politycy. W konferencji weźmie także udział kilkunastoosobowa delegacja Patriarchatu Moskiewskiego z metropolitą Hilarionem na czele. Najbliższa niedziela, 17 listopada, będzie dniem ogólnopolskiej modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami Filipin. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik zaapelował o przeprowadzenie zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych w wyniku tajfunu. Jak powiedział rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch, to odpowiedź na apel papieża Franciszka o pomoc dla Filipińczyków.
Znak jednocześnie naszej solidarności z tamtymi ludźmi, którzy są ogromnie poszkodowani, którzy już teraz wymagają natychmiastowej pomocy i to szukają nie czegoś wyszukanego, ale coś bardzo podstawowego, jak woda, ubrania, jak jedzenie. Takich właśnie artykułów im potrzeba, ponieważ oni stracili dosłownie wszystko, a woda, która tam się znajduje, nie nadaje się do picia.
W niektórych diecezjach zbiórka do puszek odbędzie się w niedzielę 24 listopada.
Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, zrzeszająca ponad 20 stacji radiowych Platforma Współpracy. Jest owocem kilkuletniego procesu zacieśniania więzi między rozgłośniami. Jej statut został w październiku zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Forum zostało także pozytywnie przyjęte przez dyrektora generalnego Radia Watykańskiego i rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej. W liście przesłanym do jego członków ksiądz Federico Lombardi wyraził nadzieję, że współpraca w ramach forum może być bardzo owocnym medialnym czynnikiem ewangelizacyjnym służącym dobru Kościoła powszechnego.
Podczas spotkania dokonano m.in. wyboru 5-osobowego prezydium. Nowy przewodniczący, którym został na najbliższe 3 lata ksiądz Tomasz Olszewski, dyrektor Radia Nadzieja z Łomży, mówi o tym, co rozgłośnie chcą zrobić razem.
Przede wszystkim to, żeby wspólnie zobaczyć tak naprawdę, czym dysponujemy, a więc przedstawić konkretną, można powiedzieć, ofertę, zobaczyć, jakie są stacje, które są mocniejsze, które słabsze, żeby po prostu to zjednoczyć i wtedy też z punktu takiego czysto reklamowego móc występować już razem. Myślę, że jako prezydium będziemy przede wszystkim w tym kierunku podążać.
Z kolei nowy wiceprzewodniczący forum ksiądz Grzegorz Walkiewicz, dyrektor Radia Warszawa, wyjaśnia, czym jest ta płaszczyzna współpracy i jakie ma przełożenie na konkretną rzeczywistość niezależnych rozgłośni katolickich.
Radia współpracują ze sobą w zakresie wymiany audycji, wymiany programów. Również podejmujemy wspólnie różne akcje, między innymi mieliśmy wspólną akcję dotyczącą konferencji pani Gabriele Kuby, ideologii gender. Mamy salon dziennikarski Floriańska 3, więc jest to pole naszego wspólnego działania. To Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich jest taką konkretną formą polegającą na spotykaniu się dyrektorów rozgłośni, rozmawianiu o różnych wyzwaniach, trudnych także, próbie zaradzania tym problemom, a także podejmowaniu jakichś wspólnych działań.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.